Odpięty jest ten fok?
Tak,
nie, nie jest.
Jeszcze.
Tak, który to jest róg?
Sztagowy?
Blisko, ale nie. Na H.
Lubelscy żeglarze tak zazwyczaj jest. Stawiają pierwsze żagle na wodach Zalewu Zemborzyckiego.
Dobra, i wynosimy tego foka na trawę.
Tu spotykają się sympatycy żeglarstwa, by opowiadać o swoich morskich wyprawach.
I teraz tak, bo podnosimy do góry lekko, rozbukowujemy fał.
Od ponad 20 lat każdego roku Beata Mazurek z rodziną spędza czas wolny pod żaglami.
Staramy się przynajmniej dwukrotnie pływać po morzu, do tego jakiś wyjazd mazurski i oczywiście nasz ukochany Zalew Zemborzycki, na którym też od czasu do czasu doskonalimy swoje umiejętności żeglarskie i spędzamy bardzo miłe chwile, sami czy ze znajomymi, to już zupełnie różnie.
Odnagowujemy i na jedną stronę, na którą sobie wybierzecie, go zrzucamy. Można mu trochę tu pomóc, go wyciągaj, wyciągaj go trochę, Marcin, po prostu. O właśnie.
Przy jachtowym klubie Politechniki Lubelskiej żeglujący od pół wieku Marek Popiel spotyka innego skipera, czyli prowadzącego jachty, Pawła Jakubiaka.
Tak, funkcjonuje tu z drugim imieniem Kuba.
O Marku coś pan słyszał?
Tak, trochę słyszałem. Znamy się z Markiem już nawet nie wiem ile, pewnie ze 20 lat, odkąd jestem tu w klubie, czyli od tak 2000 roku przyszedłem tutaj do jachtklubu. I bardzo dobrze, nie można siedzieć w domu.
No nie może.
Dokładnie. A Marek jeszcze pływa po ambitnych akwenach, czyli Morze Bałtyckie, Morze Północne na klasycznych jachtach, prawda?
Trudne akweny.
Typu roztocze. Trudne, tak.
Byłem na Azorach.
Miejsce, które się dosyć rzadko odwiedza.
Z przygodami, co prawda.
Tak, dokładnie. Przez to, że transport jest albo drogi, albo z przesiadkami. Już nie mówiąc o ilości jachtów do wyczarterowania, a których jest, jest mało.
Jest mało, tak.
A miejsca są przecież cudowne, te wyspy.
Jest piękne żeglarskie przysłowie, rejs nie da się opowiedzieć, rejs trzeba przeżyć.
Delfiny nas odwiedziły.
Prześmiewcze te delfiny, bo uciekają na pół godziny, wiedzą, że wszyscy na nie czekają, potem wracają rozbawione. Robią pętle, jakieś śruby niesamowite, uderzają ogonami w wodę, no popisują się.
Rejs z młodzieżą po Atlantyku na pokładzie żaglowca Zawisza Czarny.
Na coś takiego można się patrzeć godzinami. Tak samo jak fala zalewa pokład, albo jak bokszyt idzie pod wodę. Jest to też coś niesamowitego. Naprawdę pokochałam morze.
Kiedy żagle są postawione, kiedy łopoczą o te reje dwie, kiedy uderzają wanty, czujemy ten podmuch wiatru w plecy. To jest taka wolność, że oto jesteśmy zdani na samych siebie. Jesteśmy na środku oceanu, pośród wielkiego żywiołu. I oto żagle, które nas poruszają. Żagle na ogół dają poczucie stabilności. Statek nie chwieje się wtedy na boki, chwieje się do przodu, do tyłu, ale z burty na burtę się nie chwieje.
Ewa, córka państwa Mazurków, nastolatka żeglująca od dziecka z rodzicami, dziś już startuje z powodzeniem w regatach. Umiejętności trenuje w uczniowskim klubie sportowym nad Zalewem Zemborzyckim.
Tam się nauczyłam operować łódką w większości i radzić sobie sama ze sobą, ze swoim własnym strachem i sposobem na przełamanie się. No ale oczywiście od rodziców też się trochę nauczyłam. Między innymi trochę od taty meteorologii, czy też sterowania, bo nauczyli mnie sterować przed tym, zanim poszłam te parę lat temu na pierwszy kurs, na taką mniejszą łódeczkę.
Tata Ewy, menadżer z branży samochodowej, kiedy zaczynał stresujące życie zawodowe, szukał z rodziną sposobu na aktywny wypoczynek. Wtedy nie przypuszczał, że będzie żeglował.
Nikt u mnie w rodzinie nie żeglował, nigdy nie miałem z tym do czynienia. Prowadzenie łódki napędzanej żaglem to dla mnie było coś magicznego, nieosiągalnego, w sensie takim, że nie do pojęcia przeze mnie. Byliśmy najpierw na tych Mazurach, to był 97 rok bodajże, ale tam niewiele skorzystałem. Chyba byłem wtedy jeszcze nie gotowy na to, ale jak trafiłem na pierwszy morski rejs, no to bardziej mnie ten aspekt techniczny prowadzenia jachtu, jak to działa i tak dalej, zainteresował. No i potem już rzutem na taśmę, tak? Zrobiłem jedne uprawnienia, kolejny rejs, kolejne uprawnienia, kolejny rejs. Wszystkie te dokumenty, które potrzeba było, żeby samodzielnie prowadzić i na głęboką wodę. Dwa lata później sam prowadziłem 14-metrową jednostkę.
Gdzie to było?
Na Chorwacji.
Najważniejsze są żagle. Cała załoga się zrywa, zrzuca żagle, stawia żagle.
Piorunujące wrażenie ma rozświetlony statek przy zmianie żagli w nocy, powiedzmy o 12, pierwszej w nocy, kiedy wstajemy, wszyscy wychodzimy na pokład i taka jasność bije, ponieważ są włączone halogeny na szczycie masztów. Grot maszt, fok maszt i zdaje się bezan maszt. Bardzo ładnie wygląda rozpieszczone niebo, kiedy żagle są.
Pokład kołysze się, ale w nocy tego nie widać. Zatraca się tą granicę horyzontu. Morze jest tak samo ciemne jak niebo widziane w oddali, więc nie ma żadnego punktu odniesienia poza gwiazdami, które się tak przesuwają z lewa na prawą, do tyłu, do przodu, zataczają takie kręgi. My jesteśmy pewni, że właśnie my się nie ruszamy, ale to niebo się rusza, chociaż właśnie jest odwrotnie.
Leżałam na pokładzie i spojrzałam się w niebo i widziałam też miliony gwiazd, które się na mnie patrzą i zaciekawiło mi po prostu, co tam się na górze dzieje. Wielki wóz, mały wóz. Patrzyłam w te gwiazdy, jak one się odbijały w tym oceanie. Czułam się jak jedna osoba w całym wszechświecie, który mnie otacza z czterech stron.
By w przyszłości odbywać być może dalekie rejsy na pełnym morzu, każdego lata najmłodsi oswajają się z wodą pod okiem opiekunów i instruktorów z Lubelskiego Towarzystwa Kajakowego Fala. Jedna grupa pływa, druga ma przerwę śniadaniową.
Kochani, tutaj jest pan kapitan z Kajaku, który pływał na Azorach i chciałby wam opowiedzieć coś, a może was zapytać, dlaczego wy pływacie na kajakach. Tylko nie mówcie, że ja wam kazałam, dobra?
Wiecie, gdzie są Azory?
Tak, niekoniecznie.
Atlantyckim?
Tak, dokładnie, na środku Atlantyku.
I o coś jeszcze chcielibyście zapytać go?
Ile lat już pływa?
Mniej więcej 50. Generalnie wokół Europy. Byłem na Islandii, byłem na Wyspach Kanaryjskich, byłem na Morzu Czarnym. Oczywiście są tam tysiące różnych miejsc, w których nie byłem, ale ciągle jeszcze można nowych miejsc poszukać.
To jest kapitan starszego pokolenia, taki klasyczny wilk morski, o których się czyta w książkach. Zrównoważony, spokojny, małomówny, ale konkretny. Także ja nie wiem, czy w młodym pokoleniu tacy ludzie zaistnieją, czy są, bo pływaliśmy też z młodszymi kapitanami. No każdy jest inny, choć mają szereg wspólnych cech, no bo już jak ktoś się podejmuje prowadzenia łódki, brania, odpowiedzialności za ludzi, którzy na niej przebywają i za sprzęt, no to musi mieć cechy, które pozwolą mu przenieść ten ciężar, tak?
Żeglowanie to jest zajęcie towarzyskie, ale również intelektualne, bo no, trzeba po prostu myśleć, co się ma zamiar zrobić i wyciągnąć wnioski z tego, co nadchodzi. Z tego, co umieją towarzysze żeglugi, czego ich trzeba douczyć, a na co mogę liczyć.
W ilu miejscach był pan?
Nie da się zliczyć, nie wiem. Ale w każdym razie mam za sobą ponad 100 rejsów po morzu. No i jakieś 70 tysięcy morskich mil za sobą.
Robi wrażenie.
Czego się życzy kajakarzom?
Złamanie wiosła.
Żeby nie zapeszyć.
Przerażeni.
A statkom czego się życzy? Stopy wody pod kilem. A wiecie, gdzie jest kil?
Pod spodem, pod statkiem. Czyli to jest takie miejsce, które w razie nieszczęścia dotknie dna. Dlatego potrzebne są te dwie stopy wody, żeby tak się nie zdarzyło.
No to połamanie wiosła, bywajcie. Pa, pa. Śniadaniem zajęci mocno.
Wygodnie jest pływać większą łódką, więc powiedzmy, może to być 10-12 osób na łódce. Generalnie największą trudność zorganizowania rejsu to jest właśnie zebranie załogi. To nie żadne tam sztormy, ani jakieś dramaty sprzętowe. Oczywiście wszystko się zdarza, ale przy dzisiejszej informacji meteoro to właściwie coś takiego jak nieprzewidziany sztorm na morzu się raczej nie zdarza. No gorzej trochę z oceanem, bo tam podróż trwa dłużej niż 3 dni od jednego miejsca do drugiego. Ale generalnie dość dokładnie daje się przewidzieć, co nas na morzu czeka i wobec tego odpowiednio dobrać trasę. Mówi się, że mądry skipper to sztorm ogląda z portu. I jest to bardzo mądra zasada. Ci, co to lubią mówić o walce z żywiołem, to chyba nigdy na morzu nie byli, bo gdyby żywioł wiedział, że ktoś z nimi walczy, to by pewnie umarł ze śmiechu. To trzeba po prostu współpracować z tym żywiołem, a nie walczyć.
Na swoich pierwszych rejsach miałam troszkę obawy co do tego, czy nie będzie za bardzo wiało, czy łódka nie będzie się za bardzo przechylać. Jestem osobą, co ciekawe, nie umiejącą pływać, wpław. Więc pierwsze rejsy były stresujące z powodu mojego lęku przed wodą. Co będzie, jak wypadnę? A czy się nie utopię? A no jak tak się przechyla, to ja na pewno wypadnę. I miałam bardzo dużą potrzebę pływania dużymi jednostkami. Im większa ta łódź, tym wydawała mi się bezpieczniejsza. Nasze pierwsze rejsy to były małe łodzie. Patrzyłam wtedy z takim podziwem na te większe. Kiedy trafiłam w końcu na większe, nie byłam w stanie mentalnie wrócić na mniejszą. Próbowaliśmy zebrać załogę właśnie na ten nasz drugi rejs chorwacki. No i troszkę było nas przymało, aby płynąć dużą jednostką. I tak myśleliśmy, może jeszcze kogoś dołożyć, ale czy będzie dobrze, czy ten ktoś się sprawdzi. I mąż popatrzył na mnie i mówi: Beata, nieważne czym się płynie, ważne z kim. I w ten sposób trafiliśmy na mniejszy jacht. Przeżyliśmy genialne przygody ze znajomymi, którzy byli już sprawdzeni, którzy do tej pory wielokrotnie wracają na nasz pokład, pływają z nami.
Otworzyły się nowe możliwości, mentalnie.
Właściwie to ja zmieniłam, tak? Bo to ja byłam najbardziej osobą hamulcową. Dla mnie mała jednostka nie wchodziła w grę. Nie, ja się boję, ja nie popłynę, nie chcę. Okazało się, że im mniej liczna załoga, tym jest fajniej. Wystarczy nam 5-6 osób. Po co 12? Po co zmywać tyle talerzy? Po co gotować tyle ziemniaków na obiad?
Kawę zrób dla 12 osób.
Tak, jak zrobić kawę dla 12 osób? Może prościej będzie dla 5. Okazało się, że małe jednostki są bezpieczne, fajne, jak najbardziej pływające. No może troszeczkę wolniej, ale czy my się dokądś spieszymy? Chyba nie. Jesteśmy na morzu dla przyjemności, a nie dla bicia rekordów. Tak, więc nieważne czym się płynie, ważne z kim.
To jest na statku bardzo dużo takich robót, typu szorowanie pokładu na przykład, albo sprzątanie kambuza, czyli kuchni, sprzątanie kubryku. Trzeba po prostu być tak zorganizowanym, żeby sobie nie przeszkadzać.
Czasem się opieprzają, a my tutaj harujemy jak woły. Robimy to na fest.
To jest głupie, bo naszą pracę będzie naprawdę widać.
No właśnie.
Się będzie świecić, albo się nie będzie świecić.
Po oczyszczeniu pokładu chyba wszyscy jesteśmy naprawdę bardzo zmęczeni. Wyszczotkować, spłukać i to jeszcze spłukać tak, żeby się pokład nie pienił. A wiadomo, że woda morska sama się troszeczkę pieni, więc tutaj to zarządzenie bosmana, że się ma nie pienić, jest no niewykonalne. Teraz jeszcze reszta wachty czyści obijacze. No to jest robota taka na jeszcze mniej więcej 15-20 minut, co najmniej szorowania tego tą pastą BHP. Później wypłukania, szorowania jeszcze raz i zobaczymy, jak to wyjdzie.
Tutaj nikogo nie ma. Nie masz tego czucia humoru.
duże, majestatyczne żaglowce. Wyglądają dostojnie, kiedy przy sprzyjających wiatrach suną po falach.
Jak widzimy taki żaglowiec z lądu, to po prostu samo jego piękno urzeka praktycznie każdego.
Ewy rodzice przed laty, kiedy ona miała 4 latka, a siostra pół roku, znaleźli swój sposób na spędzanie czasu pod żaglami. Bo można w odległych portach wynająć jacht, jaki się chce, i pływać nawet z małymi dziećmi.
Córa jako to 6,5-miesięczne niemowlę naprawdę spisała się na medal. Sprawdziła się idealnie, była idealnym dzieckiem pokładowym. Nasza Ania siedziała w kokpicie, w tym foteliku takim samochodowym, tym pierwszym, malutkim, uśmiechnięta, zadowolona, bawiła się grzechotką, albo bawiła się jakimś kawałkiem liny. Złote dziecko, złoty czas, naprawdę niesamowita przygoda. Bujało jak u mamy w brzuchu. Ona potrzebowała zjeść, napić się, być przewinięta, nic więcej.
To było objawienie, to się okazało że z takimi maleńkimi dziećmi bez problemu można
da się żeglować, tak? My byliśmy przekonani, że to jest niewykonalne, że jak można z niemowlęciem być na pokładzie. W tej chwili uważam, że o ile wiek, kiedy dziecko zaczyna chodzić, może być trudny, tak z leżącym dzieckiem jest to idealny moment na rejs, idealny. Bo to dziecko nic nie potrzebuje i im mniejsze, tym jest łatwiej, ponieważ więcej śpi. Wystarczy położyć dziecko w kajucie dziobowej, gdzie nic jej się nie stanie, przy żadnym przechyle. Ono nie ma możliwości spaść. Będzie się turlać od ściany do ściany, ale dziecku nic się nie dzieje. Żeglowanie otworzyło nas na przyrodę. Pozwoliło widzieć rzeczy, których osoby z lądu nie zobaczą. Pozwoliło nam odwiedzać miejsca, w które zwykli ludzie nie docierają. Ile razy na morzu widzieliśmy delfiny, nie zliczę. Widujemy w Chorwacji to samo stado. Widzimy, jak stado się rozrasta, jak pojawia się maleństwo, jak potem to maleństwo rośnie, tak? Spotykamy to samo stado z tym samym dzidziusiem, które już jest większe. Pasjonują nas te ssaki, są niesamowite. Mieliśmy możliwość spotkania, zobaczenia wyskakującego tuńczyka, przeogromnej ryby, która wyskoczyła z wody, po czym do niej wpadła.
Jeden dzień urlopu na jachcie to jest 3 dni urlopu normalnego. Druga rzecz, no my jakby całą rodziną mamy takie ADHD, my nie jesteśmy w stanie siedzieć w jednym miejscu. Więc taka rzeczywistość, jaka nas dotyka w czasie rejsu, kiedy rano nie wiem, gdzie będę wieczorem, kogo spotkam, co mnie spotka, tak? Mniej więcej wiem, jaka będzie pogoda, ale nie do końca,
jest
tak?
Mniej więcej.
Kiedyś się śmiałem, że zamieniam jeden stres związany z pracą, z zarządzaniem dużą firmą, na drugi stres związany jakby z przetrwaniem, no bo na łodzi jednak zaczynają grać pierwsze skrzypce, zupełnie inne priorytety niż w takim życiu lądowym. Tam bardziej jesteśmy poddani takiej natychmiastowej konsekwencji swojego działania. Na pokładzie musi być porządek. Jakiejś liny nie sklarujesz, zrzucisz ją gdzieś tam, w ciągu pół godziny ci gwarantuję, że się o nią potkniesz i sobie guza nabijesz w najlepszym wypadku. Zostawisz kubek z wodą na stole, na pewno się ta woda wyleje, więc uczy to takiej konsekwencji. Trzeba o pewne rzeczy zabiegać, zapobiegać im, żeby potem nie mieć z tego tytułu problemu. No w życiu tak łatwo nie jest niestety, bo to pewne zaniedbania dużo później nas dojeżdżają. A tam jest super nauka życia. No i przede wszystkim to, że nie wiemy, co nas spotka za godzinę, gdzie będziemy wieczorem. Nigdy nie mamy planu, jak płyniemy. Nie mamy żadnego marszruty takiej, że jak prom, że mamy rozkład jazdy i płyniemy na godziny albo na miejsca. Nie ma czegoś takiego, bo to zawsze się źle kończy. Wypływamy z portu, jak wieje wiatr, płyniemy. Jak wieje z prawej, płyniemy w lewo. Jak wieje z lewej, płyniemy w prawo. Chociaż generalnie moja żona nam nie mówi kapitan piła, bo ja mam tendencję non-stop by the windowego pływania, czyli piłowania w kącie ostrym pod wiatr. Tak to się zawsze układa.
I zmuszasz do tego mnie stojącą za sterem.
Tak. To jest kwestia właśnie efektywnego wypoczynku, bo kto nie umie odpoczywać, nie umie pracować. My korzystamy z żywiołu, znając zasady jego funkcjonowania.
Proszę bardzo.
To jest nasza Mabe. Imię tej łódki, Mabe, to jest bodajże sztuczna japońska perła. Robiona sztucznie przez człowieka, czyli wrzucane ziarenko do małża. My ją kupiliśmy z imieniem. Imienia łódce nie wolno zmienić, bo to jest nieszczęście, to przynosi pecha.
Podobno.
Ale w naszym wypadku M jak Mieszko, A jak Ania, B jak Beata, E jak Ewa. To jest nasza rodzina, tak? Nasza czwórka. Zupełnym przypadkiem ta łódka po prostu musiała być nasza. Ona gdzieś kiedyś została stworzona po to, żeby mogła trafić w nasze ręce. I jak widać, mieszka w garażu.
No i potencjał jest, że jak się nam wyszkoli załoga, wróci może do ścigania. Tak, to jest dakron taki, średniej grubości, bo to nie jest jak taki stricte żagiel regatowy, ale pozwalający ładnie napędzać tą łódź.
Korsarz ma ogromne ożaglowanie, no dzięki temu tak bardzo szybko pływa. To jest szalona łódka. Przy dobrym wietrze pływa wręcz z prędkością motorówki. Dwa żagle, duże, właściwie trzy żagle, bo dochodzi jeszcze spinaker. Ja przyznaję, my na spinakerze pływać nie potrafimy, ale nasza Ewa jak najbardziej. Ona jest w tym temacie wyszkolona i myślę, że może kiedyś nas nauczy. Nas tak straszono, że postawienie spinakera kończy się wywrotką i obawiam się, że w naszym wieku i przy naszej kondycji to rzeczywiście może się to bardzo szybko skończyć wywrotką, a ja przewracać się nie lubię. Zalew nasz nie jest zbyt czysty, pływanie w nim w pław nie należy do największych przyjemności, zwłaszcza latem, kiedy wszystko kwitnie. Te lęki, które początkowo wydawały się przeogromne, w tej chwili sama się z nich śmieję. Pływamy na Mabę, bawimy się. Sezon mieliśmy niesamowity, bo właściwie po kilka razy w tygodniu spędzaliśmy popołudnia na wodzie. Ciągnęłam ją nad zalew, mąż wracał z pracy szybciutko, taklowaliśmy, schodziliśmy na wodę. 2-3 godziny takiej zabawy dawało nam odpoczynek porównywalny wręcz z urlopowym. Odczucia są niesamowite. Nasz zalew nie da takich przeżyć, jak dałoby morze na takiej jednostce przy stałej sile wiatru i przy mocnym wietrze. Ale mimo wszystko, jak człowiek frunie nad wodą i jedyny kontakt, jaki ma, to jest kawalątek stopy połączony z pokładem, no czuje się wolny jak ptak. To jest coś jak lot. Lot na żaglach. Przy czym trzeba być absolutnie w 100% skupionym, bo wiatr w każdym momencie może przestać wiać, jak na naszym zalewie. I jeżeli w odpowiednim momencie nie zareagujemy, natychmiast leżymy.
Ale tego się nie
boimy. Ale tego się już nie boimy, tak. Ktoś zawsze nam pomoże się postawić. W razie czego motorówka policyjna podpłynie i uratuje. Oby nigdy nie trzeba było na nich liczyć.
Aureola i harfa to nie to, o czym śnię. O morza rozkołys i wiatr modlę się. Stare pudło wyciągnę, zagram coś w cichą noc. A wiatr w takie lunku zaśpiewa swój song. Tylko wezmę mój sztormiak i sweter. Ostatni raz spojrzę na Pirs. Pozdrów moich kolegów, powiedz, że dnia pewnego spotkamy się wszyscy tam w Fiddler's Green. Pozdrów moich kolegów, powiedz, że dnia pewnego spotkamy się wszyscy tam w Fiddler's Green.